Dzień dobry, to jest podcast Negatyw. Ja się nazywam Kamil, a ze mną są...
Klaudia.
Tomek.
A dzisiaj Rafał odpadł z uczestnictwa, no ale trudno.
Rafał, tęsknimy.
Proszę wrócić. No i jak dzisiaj nagrywamy, to za parę dni się będzie gala Oscarów tegoroczna. Się odbędzie, no i... W związku z tym bym chciał się spytać, jaki macie stosunek do Oscarów, do nagród filmowych, czy do samych gal rozdawania Oscarów, czy na przykład jakieś widzieliście wcześniejsze gale?
No, ja mam taki dość specyficzny stosunek, jak na studia nasze, czyli poranek po Oscarach wchodzę sobie na stronę internetową, która ogłasza, co wygrało, i jakby w zupełności mi to wystarczyło do tej pory. I nie wiem, może w przyszłości się to zmieni, może sobie nawet tą galę obejrzę, chociaż nie sądzę. Bo tak wydaje mi się, że gala, znaczy ta ważność gali to jest zupełnie inny temat na przykład niż ważność festiwali ogólnie. Ale gala, mam wrażenie, że jest głównie dla twórców, a nie na publiczności. I może to jest powód, dla którego ta oglądalność gali czasem skacze w górę, czasem i w dół.
No, pikuje w dół cały czas. Rok temu była najgorsza w historii.
Zobaczymy, jak będzie w tym roku. No. Moje zdanie. No, ja tak, widziałem parę gal w swoim życiu. Podobały mi się. W sensie, jak się ogląda te gale, to jednak te emocje są większe niż jak się czyta po prostu
no tak, spis to tego, jak kto wygrał. Oglądanie eventu sportowego.
No dokładnie, tam jest jednak ten dreszczyk emocji, a może jednak nie wygra ten, kto wszyscy wiedzą, że wygra.
Ale zwłaszcza wtedy, jak za Nalen było.
O, no, to było ciekawe.
Z tego, co ja kojarzę też po znajomych, zawsze narzekali po prostu, że coś, po prostu jakaś głupia decyzja była.
Tak zawsze jest.
No właśnie, więc to, no, w tym roku to jest coś takiego, co mi się kojarzy w ogóle z galu Oscarów.
W tym roku chociażby znowu wzięli do prowadzenia kogoś i to ma być Amy Schumer, nie jestem zdania,
że Amy Schumer będzie gwoździem do trumny.
Amy Schumer, ale...
ale tak, wracając do moich przeżyć z Oscarami, to widziałem kilka, ostatnich już od kilku lat już nie oglądam. Ale to głównie...
No jakie ostatnie, jakie widziałeś było?
O kurczę, to jest dobre pytanie. Chyba właśnie tam, gdzie La La Land miał wygrać, a ostatecznie nie wygrał.
To był 18 rok.
No, tak. No to mogło być parę lat.
No.
Ale tak, zdarzyło mi się nawet kiedyś obstawiać, to wtedy to już w ogóle emocje
tak, bo można Bookmachera obstawiać.
No, ale tam po prostu chyba tam zabrakło mi kilku rzeczy. Bardziej obstawiałem sercem niż rozumem i to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, jak się obstawia.
Tak.
No ale uważam, że generalnie Oscary jako gala, jak ktoś lubi, to można obejrzeć, ale nie wiem, czy to jest aż takie interesujące dla ludzi, którzy oglądają te filmy, ale jako nagroda jak najbardziej.
No ja powiem, że od paru lat oglądałem każdą galę. Pierwsza to była wtedy, jak Zjawa wygrał, w sensie DiCaprio wygrał po raz pierwszy. No i tak szczerze mówiąc, to nie wiem, trochę mi się chyba już nie chce w tym roku zarywać noski, no bo u nas to jest poniedziałek w nocy do białego rana.
No to jest też problem, nie? W oglądaniu u nas
no właśnie, gali. Tak.
Ja dlatego głównie nie oglądam. Życie pracujące mnie dopadło.
Nie, ale ci powiem, bo rok temu oglądałem i to była taka gala okropna, bo był ten COVID i tak dalej. Tam było opóźnione i to nie było nagrywane w tym Dolby Theater tam w Hollywood, nie? Tylko było nagrane na jakimś dworcu w ogóle.
Widziałem fragmenty.
W ogóle ten dworzec jakiś w remoncie był, czy coś to wyglądało. I tam w ogóle prawie nikogo nie było. Albo byli online na kamerce, albo wcale. Jak tam Anthony Hopkins wygrał, to nawet nie dość, że jego nie było, a kamerce jego nie było, to jeszcze nie było nikogo, kto by odebrał za niego.
O kurczę.
I tak samo jak McDormand tam zgarnęła wtedy za Nomadland, to ona tak wchodzi na scenę i miała tak kompletnie gdzieś nudę w głosie. A jak parę lat temu wygrała za 3 billboardy, to tam ona miała tą ekscytującą przemowę.
Pamiętam tę przemowę.
No, i to, no, a teraz miała to gdzieś.
No to już drugi Oscar to... Czy nawet trzeci, nie pamiętam.
Chyba trzeci.
No, normalka, nawet. Nie?
No, to już tam wiesz.
No, ale to taki zerowa energia była z tej gali, więc chyba mi się o to chciało. A ten rok zobaczymy, może jeszcze zdanie zmienię. Natomiast do zasadności gali. No właśnie, nikt nie ogląda za bardzo, bo bała jest oglądalność, tam 20 parę milionów 60, a bierzmy pod uwagę, że głównie Stany są tam brane pod uwagę. Zostałem 20 milionów w tym całego świata, to jest nic, nie?
Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że ta gala urosła po prostu do takiej ikonicznej skali, takiej naprawdę wielkiej. Po pierwsze dlatego, że to jest nagroda amerykańska.
Tak.
I po drugie dlatego, że w Ameryce ludzie potrafią wszystko tak napompować bardzo, bardziej niż powinni, bardziej niż to zasługuje na to, żeby było napompowane. I ludzie po prostu zaczynają to dostrzegać, że to nie jest może aż tak ważne, jak sobie wszyscy wcześniej wydawali.
Ja teraz czytam książkę Oscary, Sekrety Największej Nagrody Filmowej Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, czyli pani, co prowadzi blog Zwierz Popkulturalny. No i ona też się na tym zna, że napisała książkę, że ostatnio na spotkaniu z nią byłem, no i ona właśnie mówi, że no to już nie jest ta gala na dzisiejsze czasy, bo ludzie mają w dobie social mediów niskie poczucie uwagi, więc nie chce im się 3,5 godzin siedzieć na gali. No i w związku z tym to Akademia Amerykańska próbuje coś z tym robić, czyli skracać transmisję.
To znaczy w tym roku oni skracają tę transmisję, bo stacja się tego domagała, nie?
Tak, tak czytałem.
Rozbawił mnie jeden komentarz na Filmwebie właśnie pod informacją o tym, że to zróbmy galę w formie 30-sekundowego TikToka, bo taka jest koncentracja dzisiaj.
No niestety. No i właśnie chciałem do tego przejść, do tego podpunktu, bo w związku z tym parę kategorii ogłoszono, że nie będzie na żywo transmitowane i zostaną rozdane tam wcześniej, tylko będzie skrót puszczony w trakcie.
Tak, jeszcze w trakcie jakby rozdawania miały lecieć przebitki takie montażowe z laureatami chyba, tak?
No i to już parę lat temu mieli zrobić, a wtedy ludzie się zdenerwowali, włącznie z twórcami filmowymi, a teraz to przeszło, no i co o tym sądzicie, czy to jest zasadne, czy nie?
Czy to jest jak najbardziej niezasadne, bo to jest hierarchizowanie tego, który zawód filmowy jest ważniejszy, a to przede wszystkim te nagrody są po to, żeby tych twórców wynieść na jakiś
piedestał. A to między innymi odpadły filmy krótkometrażowe.
O, czyli nasz laureat może się nie pokazać na tej wielkiej gali.
Tak, ale to wyprzedzamy na razie. Tylko ja myślę, że to jest słabe, bo, no bo taki, nie wiem, Will Smith to będzie miał milion okazji, żeby zabłysnąć gdzieś. A tacy ludzie od, nie wiem, od dźwięku, czy właśnie
krótkometrażowych. Tak. Muzyki, charakteryzacji, montażu, co jest w ogóle, nie wiem, dla mnie to jest
serio?
Tak głupia decyzja,
nie,
dlatego,
montaż
że...
Montaż to już najbardziej chyba
montaż karygodne. To jest najważniejsza rzecz w filmie.
No tak, ale to tak jak prawie. Mówiłeś, że to jest kategoryzowanie filmowców i jednoznaczne określenie, kto zasługuje na odebranie statuetki jakby na widoku, a kto nie. No i no właśnie to jest brak szacunku do dzieła, no przecież, a wszyscy się będą potem czepiać, czy jak film będzie źle zmontowany, będzie miał zły dźwięk, bo jak to jest źle zrobione, to wtedy ludzie zauważają dopiero ten fragment
no,
pracy.
No tacy ludzie tak naprawdę to jest jedna z jedynych okazji w życiu dla nich, żeby tak zabłysnąć wśród ludzi. No jak mówię, a pan Will Smith czy Steven Spielberg to mieli i będą mieli jeszcze wiele okazji.
Ile się w ogóle pojawią na tym, bo przecież...
No właśnie, no może im się nie będzie chciało, nie?
Ważniejsze sprawy są.
No dobrze, to w tym roku parę filmów zostało nominowanych, nie? I z najlepszego filmu, co wam się podobało najbardziej?
Ja, to jest jakby moja wielka miłość od zawsze. Paul Thomas Anderson to jest człowiek, który jest już mistrzem kina jeszcze za życia, jednym z tych wielkich, moim zdaniem. I Licorice Pizza w tym roku dla mnie dalej to jest, może to nie jest jego najlepszy film, ale to dalej jest w tym roku najlepszy film, moim zdaniem.
No ja też mam takie trzy pozycje, które są zdecydowanie dużo, dużo wyżej niż cała reszta i to też jest właśnie, tak jak mówisz, Licorice Pizza i to jest też Psie Pazury i Duna. Myślę, że jakby to, ta opinia nie jest zbyt oryginalna,
no,
ale...
Wymieniłbym dokładnie tę samą trójkę, postanowiłem wybrać tylko jeden.
No nie mam jakiegoś faworyta top 1 w tym roku, ale jakbym miał wybrać, to Psie Pazury chyba najbardziej podeszły, nie?
Ten film jest ciekawy, podobał mi się, chociaż zaraz po seansie nie byłem aż tak bardzo do niego przekonany, dopiero jak sobie trochę o nim pomyślałem. Zwłaszcza ten zabieg z takim twistem, powiedzmy, przewrotką fabularną na końcu, która jest w zasadzie do przewidzenia, po co było coś takiego robić. Dla mnie to rozwiązanie było trochę takie dziwne, bo wprowadza taki na końcu takie dziwne poczucie, że tu miało coś być, a tego nie ma. I jak, ja miałem takie niedosyt na sam koniec, że to jest to zakończenie. W sensie sama historia jest super, bohater jest świetny, chociaż dziwi mnie, jak bardzo dużo ludzi wskazuje na to, że to jest taki świetny anty-western, jakby ten film nie pokazuje nic, czego wcześniej nie było, nie? To takie filmy już się pojawiały. Dziki Zachód został tyle razy
zdemitologizowany.
Dokładnie, to jest to słowo. Dziękuję ci bardzo.
No, już w latach 70., 60. już tak był robiony, więc...
Ale ten film jest dziwny, to trzeba przyznać. Tak. Nie pamiętam, że jak go... Może nie oglądałam go tak uważnie, jakbym chciała, ale tak gdzieś... Godzina 30 i ja się dalej zastanawiałam, gdzie jest jakaś, nie wiem, jakaś linia taka prowadząca ten film. Jakby,
to było dziwne.
Dokąd to prowadzi w ogóle?
Ale mi się to podobało właśnie, to przeskakiwanie między bohaterami, gdzie myślisz, a dobra, to jest główny bohater, zanim podążamy. Nagle, okej, tego gościa już nie ma w tym filmie, teraz jest ktoś inny, za chwilę znowu jest ktoś inny głównym bohaterem. Nie, ostatecznie można stwierdzić, że to chyba Phil, tak? Ale to mi się podobało, to było oryginalne, za to ten film szanuję.
No to są bardzo dobre pomysły, bo one tak trochę ulepszają tą narrację, aczkolwiek mam wrażenie, że wiele osób nie wytrzyma po prostu na tym filmie.
To prawda, to zgodzę się z tym oczywiście,
bo nie widzi
to
celu.
Jest ciekawy zabieg, ale może nie jest taki, nie sprawia, że ten film się przyjemniej ogląda.
Ale ja bardzo lubię Cumberbatcha w tym filmie, bo to jest po prostu najgorszy człowiek na świecie.
Na pewno jedna jest jego najlepszych ról.
Tak.
Nie wiem, czy najgorszy, bo jakieś tam miłą stronę swoją pokazuje w tym.
No tak, ale mówię najgorszy, dlatego że on jest bardzo wredny dla pewnych postaci, jeżeli nie spoilerując, zupełnie bez większego powodu,
tak,
nie?
Tak, bo nawet sama jego obecność, takie poczucie, że on może jest tam w tym gdzieś w tym domu, tak, na tym ranczu, to już zrobi, wszyscy nie? się boją go. Już jakby ludzie chodzą na palcach, nawet nie wiedząc, czy on gdzieś tam w okolicy jest, więc jakby jak najbardziej ludzie się go boją. Myślę, że sprawia wrażenie bardzo nieprzyjemnego. Co prawda to jest jakaś trauma, którą on sam sobie zafundował, ale no to już jest jakby zgłębianie się w ten film dalej. Jest ciekawy, nie jest moim zdaniem idealny, ale jest ciekawy.
No i jeszcze rola Kristen Dunst, która... Ona trochę pasuje do takiej postaci trochę zniszczonej, trochę takiej stłamszonej, nie wiedzącej po prostu jak takie zwierzę w klatce z dodatkiem alkoholu. Myślę, że to jest dobra, bardzo dobra kreacja.
Co tam dalej z listy najlepszych filmów? Wam się podobał Duna, tak?
No właśnie, wiesz, jak ja myślę po Dunie coraz bardziej po seansie, to tak coraz mi się podoba, nie?
Mi się podoba, najbardziej mnie zszokowało to, gdy na seansie zobaczyłem ten part 1, to był taki największy twist tego filmu.
Na samym początku już.
Tak, no, ale generalnie moim zdaniem to jest najlepsza zapowiedź czegoś wielkiego na świecie, nie? To jest film, epopeja taka, ja to porównuję najczęściej do Władcy Pierścieni, bo mam takie największe skojarzenia z tym filmem, z takim monumentalnym.
No ja ci powiem, że... To najbardziej uproszczę teraz, czyli ja tak nie sądzę, ale no, ten film to są ładne, trochę ładne widoczki i tyle.
To prawda, on się ciągnie, chociaż tam się tak naprawdę aż tak dużo nie dzieje, co nie? Jak się
tak się dużo nie dzieje i tak się wiele dzieje.
Ale myślę, że takie światy potrzebują jednak jakby takich narracji, bo to nadaje takiego klimatu, też jakby ta przestrzeń też opowiada pewne rzeczy i no nie wiem, dla mnie ten film był takim osobistym objawieniem, nie wiem, bo mi czasami brakuje czegoś w kinie i czasami mam takie okresy, że się nudzę i obejrzałam ten film, po 20 minutach żałowałam, że nie byłam na nim w kinie.
Okej,
ja byłem w kinie. Ten dźwięk,
to po prostu... Zobaczcie w kinie koniecznie.
Tak, jak ten film jest udźwiękowiony i jaka tam jest muzyka. Ja w muzyce do Duny jestem absolutnie zakochana, bo takie kontrasty i takie nieoczywiste dźwięki i też dźwięki, które nadają klimat i też coś opowiadają, tak jak ta przestrzeń, no to jest w ogóle coś genialnego.
Tak, słyszałem jakieś wywiady z twórcami, gdzie oni się odnosili do tworzenia dźwięków w Gwiezdnych Wojnach, że oni chcieli stworzyć takie naturalne, nowe dźwięki, które miały jakby określać ten świat, nie korzystać z czegoś, co już gdzieś tam zostało stworzone, nie? To jest jakby oni pod względem technicznym ten film dla mnie to jest majstersztyk.
Pod względem technicznym na pewno, ale na przykład kreacja świata tam... Nie licząc wizualiów, no to raczej jest zasługa materiału źródłowego, a nie.
No to na pewno, ale powiem, że akurat nie dziwię się z kolei brakiem nominacji głównych ról, do tam w najlepszym na przykład aktorze pierwszoplanowym. No. I mówię to z bólem serca, dlatego że Timothée Chalamet moim zdaniem ma jakiś tam talent aktorski i on dobrze sobie dobrze radzi.
Określiła się jakiś tam.
W wielu rolach i tak samo Zendaya, ale
no ja Zendaya to ja nie wiem, czy by nawet na drugim planie umieścił.
No, no to właśnie,
jakiś epizod, a tego nie
chodzi, chodzi mi o to, że jak dwójka tych aktorów pojawiała się razem w tym świecie, to była taki zgrzyt, mam wrażenie. Nie wiem dlaczego, może to przez ich twarze, może przez ich taką... bo oni mają trochę twarze, które nie pasują do tego świata. Znaczy, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
Za ładne.
No trochę tak.
Znaczy Timothée w tym zamku, super książę, także on mógł być taki
osobno, trochę popiący, tak, ale razem.
A, okej, okay, no to prawda. Znaczy zobaczymy w drugiej części, jak się ten duet spisze.
No jak zdaje, zostanie więcej tekstu niż jedną stronę.
Zabrakło mi w kategoriach aktorskich Rebeki Ferguson, która grała tą jego matkę. Moje zdanie to był świetny występ.
Tak, ona dosyć niedoceniana aktorka trochę,
najlepiej
nie aż tak znana, ale no.
To tutaj to było, jeśli chodzi o aktorskie kategorie, to tego mi zabrakło gdzieś tam z Dune'owych propozycji.
Ja myślę, że Dune na pewno wygra jakieś techniczne kategorie.
No, z pewnością.
Zdjęcia być może.
Zdjęcia były super.
Scenografia, no, muzyka mam nadzieję.
No koniecznie. To jak wygra coś innego muzyka oprócz, znaczy ani nie Dune, ani Psie Pazury, to po prostu to już nie wiem.
Ja co sądzisz o Nie patrz w górę?
Ojej, to jest taki neutralny stosunek.
Nie patrzeć filmu. Na ten film.
On był w ogóle bardzo randomowy, ten casting jest w ogóle bardzo randomowy.
Znaczy casting był super.
Tam są wszystkie gwiazdy.
Widziałem
no
zapowiedzi,
właśnie o to mi chodzi, nie?
To zapowiadało się super, tyle znanych postaci, którzy potrafią zagrać i komediowo, i dramatycznie, i Adam McKay, ja miałem do niego bardzo duży kredyt zaufania za ostatnie dwa filmy.
No, ale tutaj to jest po prostu Big Short i Vice,
ogromne potknięcie, ogromne potknięcie. Z tego, co słyszałem,
to tak ogromne,
ale... dla mnie jest straszne, ja byłem tak zawiedziony oglądając ten film, byłem po prostu, ja miałem go przehypowany, to na pewno, ale no, oglądając go byłem zawiedziony, po prostu nie wiedziałem, w którym momencie już zacząłem się nudzić, ale zauważyłem, że są jeszcze chyba półtorej godziny filmu, nie? I nie wiadomo, do czego to zmierza. Z tego, co słyszałem, to w ogóle ten film to był jakiś wielki chaos produkcyjny, który musiał ratować montażysta i za to właśnie został teraz nominowany.
Bo film zaczął być kręcony, jak pandemia wybuchła, jak czytałem, więc może też przez to...
Może tak, ale wiesz, pandemia nie przeszkadza w napisaniu jakoś sensownego scenariusza, nie?
Nie.
Ta satyra na społeczeństwo, mam wrażenie, że już była taka przesadzona miejscami.
To znaczy, on
był mało subtelny w ogóle.
W ogóle tam nie było subtelności.
Subtelność, nie wiem, co to jest subtelność ten film. Ale to było jakby, powiedzmy, ciekawy przekaz, tylko że to był no nie tak zrobione. To było walone po prostu łopatą po głowie. Jeszcze jak zapomnisz, jeszcze tam masz, wciśnie ci jeszcze troszkę.
Tak.
Znaczy, no, takie jest postrzeganie generalnie dzieł kulturalnych, że jak coś jest mało subtelne, to albo twórca nie umiał dobrze napisać tego, co chciał powiedzieć, albo traktuje widza jak idiotę.
No ciekawe, jak to było w tym przypadku.
Znaczy, ja myślę, że to jest takie specjalne, już na poziomie konwencji pomyślane, żeby takie było, że to wcale nie zawsze rzeczy muszą być subtelne, czasem trzeba wiedzieć.
Ostatecznie, jakby nie patrzeć, chwycił, nie? Są ludzie, którzy tak lubią ten film i są ludzie, którzy mówią, że tak, to mi coś no to powiedziało
o
świecie. Są ludzie,
którzy mówią w ogóle, że to jest genialny film, że no on właśnie jest taki, że to jest takie uświadomienie, że to jest w ogóle objawienie, jak świat działa, nie? Z przesady.
No. Może po prostu nie wiedzą dużo o świecie, nie?
No film był przez Netflixa dystrybuowany i też na Netflixie mamy taką produkcję, też inną znaną, to serial Squid Game. Też niektórzy narzekają, że ten serial nie jest w ogóle subtelny. A myślę, że tak samo tam też było tak specjalnie, uniwersalnie zrobione, żeby każdy czaił, o co chodzi.
No mi się ciężko wypowiedzieć, bo nie widziałem tego.
No także pytanie, czy to jest po prostu film oscarowy. No on się tam pojawił, bo to była duża produkcja, wydaje mi się.
Netflix tak pewnie dobrze lobbował.
No.
Oj tak. Zwłaszcza, że dalej obowiązują te, znieśli te wymogi a propos kin.
Tak? Całkiem? Czy?
Nie całkiem, ale tam było kiedyś, że...
Wiem, że tydzień wyświetla, czy dwa tygodnie w Hollywood.
W Hollywood i w Nowym Jorku w kina jakiś film, a teraz to rok temu to znieśli, to dalej obowiązuje, nie?
No to wiesz, znaczy, czy to jest najgorszy film na tej liście? Nie, ja mam swojego kandydata do najgorszego filmu na tej liście.
Chociaż
tego filmu bardzo nie lubię.
No, a jak na przykład West Side Story?
Ja nie lubię musicali.
Ja też nie, ale przebolałam.
Ja ci powiem, nie lubię musicali, ale potrafię docenić, jak jest dobry, a ten nie jest dobry. Bo są tam takie, po co jest musical? Musical składa się z tego, że są postacie, które mają takie wielkie emocje, że muszą je zaśpiewać razem. No i w dobrym musicalu postacie śpiewają razem, dwie osoby, a w tym filmie Spielberg robi takie rzeczy, że dobra, teraz musi być piosenka, ale nie mam dwóch postaci, no to bohater będzie, nie wiem, do doniczki śpiewał czy coś, nie? I to jest takie... I to trwa 2,5 godziny, to jest remake, który, ten film był już, nie wiem, ile razy remake'owany po prostu i...
Chyba nie, no, remake'owany to nie był, może wystawiany gdzieś tam na jakichś scenach różnych, nie? Ale tak to była tylko oryginalna wersja. Ja lubię generalnie musicale, ten mi się średnio podobał, ale doceniłem to, jak został zrobiony. W sensie, jak zobaczyłem pierwszą scenę otwierającą, to ja tak, wow, to jest ten zły film, o którym wszyscy mówią, no potem było gorzej oczywiście, ale, ale otwierająca scena i piosenka o Ameryce, to dla mnie były świetnie wyreżyserowane sceny. Szkoda, że cała reszta nie dowiozła do tego poziomu. Przynajmniej byśmy mieli kompetentny film, tak. No jest niedosyt, duży niedosyt, plus w ogóle nie wiadomo, po co ten film powstał, bo on jakby nie dodaje za wiele do oryginału, nie, ale
to się stało. W tym filmie nie ma nic w ogóle oryginalnego.
No właśnie. To jest tak, że ludzie nie oglądają starych filmów, trzeba im pokazywać te filmy jeszcze raz, robić je od początku. Równie dobrze może to być Spielberg, nie?
Mnie najbardziej bawi, że w ogóle ten film nie jest nominowany w żadnych takich kategoriach jak piosenka albo muzyka. To jest w ogóle mem dla mnie.
No bo to są stare piosenki, nie? Wykonanie, może cover. Jest taka kategoria, najlepszy cover.
No bo są reguły, że to muszą być oryginalne treści.
Okay. Nie może być. Przestrzeliłam, przepraszam. Nie, no, ja mi to ciężko ocenić, bo jedyny, kurde, musical, jaki ja lubię i toleruję, to jest Jesus Christ Superstar z 70. któregoś.
Lubię.
I to jest fenomenalny film, koniec z musicalami, jakby kropka.
Dobra, ale zajrzyjmy na drugą stronę Pacyfiku. Drive My Car.
To jest ten dźwięk właśnie. Trochę nie rozumiem tych zachwytów na tym filmie. W sensie, no, dobrze się go ogląda, chociaż trwa 3 godziny. Jest kompetentna historia, ale moim zdaniem się troszkę ciągnie. I tak podobało mi się, pierwsza połowa mi się podobała, a potem już tak, kurczę, no dobra, już może już się skończył, nie?
Zauważyłem na timelapsie napis początkowy, się zaczynają w 40 minutach.
Tak, to jest ciekawe.
To uwagę. To mi się podobało. Znaczy, podoba mi się wejście w tą historię, ale potem ona tak trochę sobie płynie i to jest takie eleganckie, tylko ja jakby oglądałem ten film już z myślą, on jest kandydatem do Oscara, tym azjatyckim powiedzmy, nie? Po pierwszym, po Parasite. I tak, nie, no, znaczy w zeszłym roku był Minari, to takie półamerykańskie, ale po Parasite powiedzmy pierwszy taki azjatycka produkcja w pełni i no i to jest jakby duża różnica w poziomie. Jakby nie widzę, skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby ten film nominować. Podejrzewam, że w Azji powstał jakiś lepszy film niż ten.
No możliwe, ale widziałam 2 tygodnie temu drugi film tego reżysera w Pętlu Ryzyka i Fantazji. I powiem, że pod względem przegadania był dokładnie taki sam jak Drive My Car.
To jest strasznie... samo czasu?
Nie, był chyba połowy krótszy. No nie, trwa 2 godziny, przepraszam.
Pod tym względem jest lepszy.
Problem jakby mam z tym filmem taki właśnie, że tam jest bardzo dużo tekstu, niekoniecznie znaczącego coś w rozwoju akcji, o ile o akcji można tam mówić coś. Ale nie wiem, czy to jest źle. Po prostu ten film był taki zastany. Taki bardzo... On nawet nie płynął, on stał w miejscu moim zdaniem.
No nawet ujęcia w tym filmie są takie statyczne. No,
jeździł samochodem, więc nie stał w miejscu. Ostatecznie nie on. Ja zrozumiem, no rozumiem tego bohatera, bo ja też nie lubię, jak ktoś jeździ moim autem, ale to jakby tam jest trochę za długo, nie? Jakoś tak, nie wiem, no... Znaczy nie mówię, że to jest zły film, to jest dobry film, tylko że jak narzuciłem już sobie na niego ten filtr Oscar, to mi trochę obniżało ten sposób oglądania. No.
Tak.
Mi trochę jeszcze przeszkadzały te momenty, kiedy postacie miały bardzo długie monologi, to w ogóle było dla mnie takie bardzo, no, właściwie paradoksalnie teatralne, tak? Czyli jakby... Trochę to korespondowało, nie wiem czy specjalnie.
Tematyzował właśnie ten wątek teatralny.
No, myślę, że to było specjalnie, tak.
Podobał mi się też ten sposób, nie wiem na ile to jest, nigdy nie słyszałem o czymś takim, ale też nie interesuję się za bardzo teatrem, ale podobał mi się ten sposób podejścia do teatru tego głównego bohatera, to że ci aktorzy mówią w różnych językach, plus nawet pojawia się ta bohaterka, która mówi językiem migowym, to świetnie wyglądało na tej scenie.
Ciekawe jest to, że w ogóle dwa filmy, reprezentacja jest w dwóch filmach w głównym konkursie.
Też
nie?
Na to języka zwróciłem migowego. Uwagę.
To jak przy tym jesteśmy, to o kodzie co powiecie?
Ja lubię w ogóle filmy Coming of Age. Tak?
Coming Out of Age.
Tak, dokładnie. Nie wiem dlaczego, ale tak przyjemnie mi się te filmy ogląda i to jest właśnie taki, myślę, standardowy film tego typu. Oprócz oczywiście wątku głuchej rodziny, który, no to jest bardzo ważna reprezentacja i ideologicznie jest ten film bardzo istotny w tym konkursie. Ale czy to jest...
Przerwę ci, bo drugoplanowy aktor Troy Kotsur, jeżeli dobrze wymawiam, pewnie nie. Jest to głuchoniemy aktor, on jest nominowany i to jest drugi w historii, czy trzeci.
No i właśnie, i to jest bardzo...
Aktor, który jest głuchoniemy i na Oscara jest nominowany.
To jest bardzo ważne moim zdaniem, bo to już jest jakiś postęp w Oscarach.
No w zeszłym roku był Sound of Metal, prawda?
Tak, ten aktor jeden, ale nie wygrał, tak.
Ale generalnie mówię, znowu się przebija gdzieś ten wątek głuchoniemy. Nie wiem, czy to jest jakaś, skąd się wzięła taki ten...
No, ale pytanie, czy po prostu ta narracja jest taka w konkurs główny? No nie wiem, to są Oscary, ciężko powiedzieć.
Ja powiem, co ja myślę. Ja uważam, że ten film nadaje się świetnie na niedzielne popołudnie na Disney Channel. To jest po prostu, to jest film zwykły, tak zwykły, że no, można go oglądać do kotleta i to jest taki seansik, gdzie z całą rodziną sobie bierzemy i tak
podesniemy. Ja mam innego kandydata do kotleta w tym.
Ale życie jest smutne, ale tak, można się wzruszyć i w ogóle jest super, ale też nie jest super, no. Nie wiem, no dla mnie jest taki strasznie naiwny, jakby poza tym, że jest ten wątek głuchoniemej rodziny, to jest dosłownie film z Disney Channel. Narracja jest bardzo prosta, nie wiem, no kurczę, nawet nie umiem powiedzieć konkretnie, dlaczego nie lubię tego filmu, bo tam jest tyle rzeczy, nie? W sensie aktorsko on jest okej, ale poza tym jest nakręcony zwyczajnie, no Boże,
po prostu
dziewczyna
poprawny, no.
Chce śpiewać i po prostu tam rodzina jej nie może, znaczy może i pozwala, ale ona sama musi ze sobą walczyć. O Jezu, jak już to mówię, to już mnie po prostu mierdzi.
Znaczy, oprócz tego wątku głuchej rodziny, to mógłby to zrobić Netflix śmiało, nie? Jakby taki po prostu film o nastolatkach.
Tutaj jest chyba znowu to samo, co miałem przy tym poprzednim filmie, że po prostu ten filtr Oscar to już od razu psuje oglądanie tego filmu, bo jakby ja nie widzę powodu, dla którego ten film znalazł się na liście najlepszych filmów wśród wszystkich, które były wypuszczone do kin i streamingu w zeszłym roku. No, były lepsze, na pewno były lepsze.
Kategoria scenariusza adaptowanego?
No, a tego to ja w ogóle nie rozumiem. Plus, z tego co widziałem, on dostaje nagrody. Dostał nagrodę Gili Scenarzystów.
Tak, i właśnie przez to teraz jest największym faworytem, że wygra tą najważniejszą kategorię.
O wow, to by było bardzo randomowa decyzja.
No,
to
jest nie wiem, czy randomowa.
Remake francuskiego filmu sprzed chyba 10 lat, z tego co słyszałem. Więc to ani nie ma nawet oryginalności w tym wszystkim, tam no nie wiem, naprawdę nie umiem sobie tego wyjaśnić.
No dobrze, to teraz film, który wszyscy uwielbiamy. King Richard.
Jej, to jest mój antyulubieniec tego zestawienia.
Jak się mówi Oscar bait, to definicja powinna być jedna z.
Tak.
Po prostu film sportowy, nie jest kolorowo w tym filmie, bo dotyczy to ludzi czarnoskórych i tam jest ten wątek poruszony, ale mimo wszystko jest. Ja mam jakieś są niby dramaty, ale jest od zera do bohatera.
Kurczę, no tutaj też tak w przypadku Kody, nie? Jest dobra reprezentacja, jakby warto tą historię w ogóle opowiedzieć. Jakby fajnie, że ta historia dostała swój film, tylko ponownie, czy to jest film do najbardziej popularnej nagrody filmowej? No nie do końca, tak, dlatego że ten film jest taki... Tak jak ty mówisz o Disney Channel, ja mówię Polsat, tak, 13 niedziela.
Tak, ten jest bardziej zdecydowanie. Ale
ja widziałem wiele filmów, które były do Oscara na Polsacie o 13 niedzielę, więc jakby to nie jest definicja tego, że on nie może być w tej kategorii. On jak najbardziej tam pasuje, to jest film idealnie skrojony pod Oscary. Nieraz już takie filmy się znajdowały.
Uwielbiają filmy sportowe w Akademii.
To jest
zawsze.
Po prostu świetny przykład.
No to film motywacyjny trochę też.
Nie wygra tego Oscara, ale on się tam pojawi. No. Pod to został
stworzony. Nie, ale Will Smith jest najbardziej lobbowany, że wygra. Znaczy, i myślę, że tak będzie.
Oczywiście nie? O najlepszym filmie.
Nie, to na pewno nie.
Ja chciałam po prostu zhejtować kategorię najlepsza piosenka i najlepszy montaż. Najlepsza piosenka, no bardziej standardowo i basicowo.
To jest najbardziej śmieciowa kategoria, jaka istnieje. Jak powinni coś w ogóle skreślić, to. A to jest tylko po to, żeby na gali puścić piosenkę właśnie.
Zawsze to jakieś urozmaicenie, no ale ten montaż, no są błędy montażowe. Kto sam oglądał, to może się skapnie jakby o które momenty chodzi, ale no nie powinno być takich rzeczy w ogóle w filmie nominowanym za montaż. I to jest w ogóle żart dla mnie.
A o irlandzki Romie co powiecie? Chodzi o Belfasta.
To znaczy, no to jest film bardzo wkurzający. żarujący najgorszy sposób na nostalgii. Nie wiem, chyba w sumie nominowany za to, że jest czarno-biały.
Może... No to zupełnie jest Roma fabularnie dla mnie i właśnie po tym związku, że jest czarno-białe.
Ale jest dużo, dużo, dużo gorsza, nie?
Jakby, oj, to tak.
Jest brak jej w ogóle takiego poczucia, że ty się przenosisz w te czasy, jak w Romie. Tutaj jest po prostu takie wepchnięcie cię tam i tak, a to się dzieje i to wszystko, patrzysz na to wszystko z perspektywy tego małego dziecka, które nie jest najlepiej
wątek,
zagrane.
Wątek autotematyczny, bo to było trochę na podstawie reżysera. Ale jakoś
nie wierzę, że... Ja troszkę czytałem o tym, bo nie słyszałem, szczerze powiedziawszy, wcześniej o tym konflikcie, ale jakoś nie wierzę, że on się spłycał do tak małego jakby wydarzenia, które no się tam działo w tym filmie, nie? Więc jakby ani nawet pod względem historycznym tego jakoś dobrze nie oddaje. Plus ja nie mam wrażenia, że to są jakieś wspomnienia. Mam wrażenie, że to jest właśnie bardzo wykalkulowany jakiś scenariusz. Tam są takie rzeczy, które już gdzieś się widziało. Takie rzeczy, że ja pamiętam, że w swojej opinii na filmowie napisałem, że Kenneth Branagh ma bardzo generyczne dzieciństwo.
No ale jednak patrząc na nominację...
On napisał autobiografię w wieku 30 lat, nie?
Tak, słyszałem o tym.
Ale patrząc na nominację, to jednak został doceniony w jakiś sposób ten film.
Ja jego filmów tak szczerze trochę nie lubię za bardzo. Bo te teraz Agatha Christie, te dwa filmy, co były, to były... jeszcze ten drugi.
Ten drugi był bardzo...
No, jeszcze Tora zrobił
pierwszego. Generalnie on ostatnio raczej potyka się niż jakoś tam tak wynosi. Tutaj twierdzili, że to jest jakieś wejście na powrót do formy, chociaż
Skoro nie wyszły mu te oryginalne scenariusze, to stwierdził, że nakręca swoje dzieciństwo.
Teraz to jest bardzo modne, bardzo wielu reżyserów wraca do swojego dzieciństwa. Znowu Spielberg ma teraz na tym filmie wrócić do swojego dzieciństwa. Ale ma tam grać David Lynch.
Naprawdę?
Jestem bardzo ciekaw, no.
Ojej.
Znaczy, nie wiem, czy to ma być duża rola, pewnie nie, ale i tak zawsze zobaczę chętnie Davida Lyncha. Codziennie oglądam jego prognozę pogody.
Najlepsza pogodynka ever.
To co, zaułek koszmarów. No, powiem tak, mi się ten film podobał. Zdziwiłem się, jak bardzo mi się podobał, bo myślałem, że nie będzie mi się podobał. W sensie, Del Toro to jest kompetentny reżyser i pewnie za to dostał nominację, bo ten film jest fajny, fajnie się ogląda.
Zwłaszcza, że parę lat temu wygrał.
No dokładnie, ale no nie wiem, to też kolejny film, który tak ciężko stwierdzić, czy to się... Wydaje mi się, że ta lista po prostu nominacji do najlepszego filmu została wydłużona.
I teraz nie, bo zostały wydłużone.
No wiem.
Do 10.
I dlatego teraz muszą dopychać trochę filmy, które nie do końca jakby się odnajdują w tym kategorii. To jest bardziej coś na zasadzie, nominacja to już jest największa, to już jest jakaś taka laurka dla tego filmu, bo jakby nie może liczyć na nic więcej, nie? Fajny jest, fajnie, no...
Fajny.
Fajny. Fajny jest, fajnie jest, ale... Chciałem powiedzieć, że... Jak się nazywa ta aktorka? Kate...
Blanchett.
Chciałem powiedzieć, że Kate Blanchett jako femme fatale w tym filmie jest rewelacyjna. Jakby ja się jej boję i jednocześnie...
Ja w ogóle chciałam...
Mam taką z nią dziwną relację. Nie wgłębiajmy się w to.
Może lepiej nie. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że nie wiem dlaczego, ale przez pierwsze parę minut filmu myślałam, że głównego bohatera gra Ralph Fiennes. W ogóle nie wiem dlaczego, ale...
No, ma takie podobne troszkę te rysy.
Byłam w takim szoku, jak zobaczyłam, że to jest Cooper, że naprawdę. Ale to jest dobra opinia o tym filmie, że był fajny. I nie wiem, co więcej o nim powiedzieć, bo znaczy, on był tak jest... oderwany jakiś... Ta końcówka była taka bardzo... W końcówce sobie uświadomiłam, że jakby tam było bardzo dużo foreshadowingu i taką dobrą zabawą tymi elementami.
Tak.
Ale... Jakby więcej, no spoko.
Jest to noir, taki fajny powrót do tego noir, który jakoś gdzieś tam troszkę zanika, bo nie widać takich filmów, znaczy tak głęboko noirowych, jak Zaułek koszmaru ostatnio. Więc ja jako fan noir jak najbardziej podobało mi się to. Zakończenie było kompetentne. Generalnie przebieg tej historii był kompetentny. Jak najbardziej film do zobaczenia, ale czy do nagrody najlepszego filmu amerykańskiego, no to już ciężko powiedzieć.
Nie, i nie dostał też wiele nominacji, nie? Więc tak, no wiadomo, za kostiumy i scenografię, no to,
no, to
taki
tak.
Film musiał dostać takie nominacje. No i Licorice Pizza.
Licorice Pizza, no to dla mnie ten film to była czysta przyjemność, po prostu taką przyjemność miałem oglądając ten film. Jak ci bohaterowie biegają i taka beztroska jednocześnie, gdzieś tam przeniesienie, to jest właśnie tak powinno się przenosić, tak powinno działać film, który chce jakoś nostalgicznie zadziałać, bo... Nie wpycha cię po prostu gdzieś tam, nie przynosi, tylko przynosi ci do bohaterów do naszych czasów i ty możesz sobie po prostu na nich popatrzeć, na tą ich przedziwną relację, którą właśnie rzadko się spotykam trochę z tym, ale przecież ci bohaterowie to jest taka trochę nie do końca, no ten nie jest, wiekowo nie powinno to działać, nie? Ale jakoś tak troszkę się na to przymyka oko, a jednocześnie cały czas o tym myślisz i to jest właśnie Anderson. On działa na wszystkich poziomach, on myśli o tym wszystkim, kręcąc takie filmy. Ja mam bardzo dużo ciepła do tego filmu. No mówię, to nie jest może jego najlepszy film. Powinien dostać Oscara już za kilka poprzednich, ale i tak do tego będę na pewno wracał. A patrząc na tę całą listę filmów, które już zdążyliśmy omówić, to nie wiem, czy do któregoś z nich wrócę.
No, że ja się zgodzę, że ten film to jest taka definicja nostalgii, chociaż osobiście nie wiem, za czym nostalgii. Jakby nie ma tam nic, do czego ja bym mogła się odnieść jakby w swoim życiu, więc ciężko mówić o nostalgii takiej osobistej, ale nostalgii w sensie takiej, nie wiem, kulturowej. Czasów, nie? No, tak po prostu, tak, kiedyś
no
to było.
Dobre czasy Ameryki, no.
I faktycznie...
Tak, jest tam tyle luzu, tyle takiego... O, przepraszam, weszło.
Nie, no, takiej spontaniczności. Jakby to jest właśnie taki film i... Tak, myślę, że to jest jeden z lepszych filmów w tym zestawieniu. No. I chciałam powiedzieć, że jakby rola też, no, Coopera, jakby tego aktora, to po prostu... Tak, aktora, nie?
Tak. No. Ja w ogóle nigdy wcześniej nie pomyślałem sobie, jak ważne dla człowieka jest bieganie. W sensie w ten sposób pokazujesz, jak ci bardzo na czymś zależy, nie? Po prostu biegniesz po to. Nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem.
Znaczy, już się w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać, jakby, dlaczego to wszyscy biegają, nie?
Tak, bo im po prostu zależy. Tak to się pokazuje, no nie, no. Anderson, kocham cię, jeśli mnie słuchasz.
Ja dołączę się, tak. Podpiszę się pod tym. Także myślę, że możemy stwierdzić jednogłośnie, że chcielibyśmy, żeby w tym najlepszym filmie, który z tych trzech...
A jak myślicie, co wygra?
Ja bym chciała skorzystać z mojego przywileju niedecydowania, więc nie zrobię tego po prostu.
No ja patrzę zawsze na analizy. I było do tej pory psie pazury najbardziej pikowane, że wygrają, biorąc pod uwagę ilość nominacji, czyli 12, a też biorąc pod uwagę inne nagrody, które wygrywało, ale ostatnio, tak jak wspomniałeś, Koda coś tam zgarnęła i też zaczęła być pikowana, że wygra.
Najlepszy film?
Tak.
Tak, to jest bardzo ciekawe, ale no,
a reszta to bez szans jest tutaj.
Znaczy to jest dla mnie to, dlaczego też ludzie troszkę odchodzą od tych Oscarów i oglądania tych gali. Jest
przewidywalne, nie?
Zwracania. Z jednej strony przewidywalne, z drugiej strony patrzysz na te wyniki i często się zastanawiasz, co? Że to jest najlepszy film? Mój ulubiony przykładem ostatnich lat to jest Green Book. W sensie to jest też przyjemny film, ale kurczę, to jest najlepszy film? Także wiesz, jakby to jest ten problem, nie? Że ja wiem, że każdy ma swoje zdanie i każdy może powiedzieć, a dla mnie ten był najlepszy, a dla mnie ten był najlepszy i to jest ta nagroda, która ci powinna powiedzieć, nie, to jest najlepszy film, tylko że patrzysz na tę decyzję i mówisz, nie zgadzam się na to.
To waszym zdaniem, który ten film byłby właśnie taką decyzją, że to jest najlepszy film, naprawdę?
No King Richard na pewno.
Nie, to jest kilka po prostu żart nas.
Jest tu kilka takich nominacji, które się w ogóle tu nie powinny znaleźć. A ja mam pytanie, czy wy macie jakieś filmy z zeszłego roku, które powinny się tu znaleźć, a ich nie ma. Czy
ja na przykład osobiście żałuję, że Hand of God miało tylko jedną nominację w międzynarodówce, bo jakby śmiało tam mógłby być za reżysera i moim zdaniem w najlepszy film mógłby się też znaleźć. Ale to jest moje bardzo osobiste, bo ja po prostu ten film z jakiegoś powodu bardzo, bardzo lubię i no.
Szczerze mówiąc, to ja bym któreś z tych wywalił i nie jest to najlepszy film na świecie, który teraz powiem, ale Last Night in Soho mi się w miarę podobał.
Tak, jak sobie myślałem o tych filmach, które gdzieś tam przewinęły mi się w zeszłym roku, a mogłyby się znaleźć, to też pomyślałem właśnie o Last Night in Soho. To może nie był najlepszy film, ale byłby lepszy od kilku z nich. Tylko Akademia nie lubi horrorów, nie?
Nie. To na pewno faktycznie. Nie. A też Edgara Wrighta też tak chyba nie lubię. Bo Baby Driver to też tam za bardzo nic nie miał, a wtedy to mógł mieć dużo rzeczy. Według mnie.
No Edgar Wright jest, dla mnie jest świetny, ale no, tak jak widać, musi po prostu jeszcze poczekać gdzieś tam na swoje docenienie. Przynajmniej w gremium oscarowym. Ja mam kilka takich propozycji, które zdziwiły mnie, że nie dostały żadnych nominacji. Mianowicie nowy film Wes Andersona. Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun.
Faktycznie, zapomniałam o tym filmie.
Zdziwiło mnie, że nic nie dostał ani za zdjęcia, ani że... Co prawda ja jeszcze nie miałem okazji go obejrzeć, ale jakby wiemy, jaką
Anderson ma... Ale on był na tych wcześniejszych listach?
Nie wiem, wiesz, ja nie oglądałem tych wcześniej.
Nie był zgłoszony po prostu.
Nie mam pojęcia, no, zdziwiło mnie to trochę. Ale właśnie zdziwiło mnie, że się to w ogóle nie pojawił. I jeszcze jeden film, który bardzo mi się spodobał w zeszłym roku. Jeden z takich naprawdę najlepszych filmów, jakie widziałem. Tylko to chyba może był zbyt kameralny, ale tu są kameralne filmy. Green Knight. Green Knight moim zdaniem był świetny.
Tak.
I kurczę, nie ale ma nic.
Tego filmu byś nie wypromował, żeby go piknęli na nominację, nie?
No wiesz, ja nie wiem na czym polega gdzieś tam ten... Ale tak myślę, że właśnie na przykład Koda miała bardzo dobry marketing, że Apple chciał po prostu bardzo chyba się pojawić.
No właśnie to tak działa, że lobują studia wśród Akademii swoje filmy, żeby potem były oglądane.
No a jak międzynarodówki u was?
No czy Drive My Car to już omawialiśmy, na pewno wygra. No ja powiem tak, jestem w szoku, że...
Czy ja liczę na zaskoczenia, może jednak się zdziwimy.
Chciałem powiedzieć, że w życiu nie słyszałem o żadnym filmie butańskim i że w ogóle tam jest kinematografia jakaś.
No widzisz, a ludzie z Butanu by powiedzieli co o Polsce.
I to nie jest Polska, obraza do tego kraju, ale no Lulana, a jak in the classroom, to nie za bardzo by było gdzie to obejrzeć, ale chętnie to obszaję kiedyś, z samego faktu, że jest butański film.
To jest dobra ciekawostka, że się kiedyś widział butański film.
Tak, to można być
pomagać na jakichś imprezkach. Albo wśród profesorów zabłysnę.
Kiedyś tam możesz zagiąć któregoś.
Tak. No ja myślę, że ciekawym jest Przeżyć, bo to jest film, który jednocześnie jest tutaj, jest wśród najlepszych animacji i najlepszy film dokumentalny.
No to jest chyba pierwszy raz w historii, kiedy coś takiego się wydarzyło. Ale jakby ja nie widzę sensu, żeby on się pojawił w żadnej z kategorii.
W sensie, no jeszcze nie, no, międzynarodowy, oczywiście. Może tak, dokumentalny moim zdaniem trochę mniej. Znaczy ja doceniam, że to jest bardzo osobista historia, że tam nie rzuca się po prostu datami i wydarzeniami historycznymi. To jest faktycznie takie głęboko zakorzenione wspomnienie. No ale film animowany, no cóż, ta animacja pozostawia wiele do życzenia i chciałabym obejrzeć film, a nie pokaz slajdów.
No to jest jakaś różnorodność, a nie, że ciągle Disney Pixar wygrywa.
Nie, no oczywiście, ale jakby autor domalował 4 klatki w sekundzie więcej, to byłoby to zupełnie inne doświadczenie.
No, widzisz, a w takim Spider-Verse też było mniej klatek na sekundę to momentami, ale było lepiej zrobione.
Specjalnie zrobione tam, tak. A tutaj to były raczej cięcia budżetowe.
No raczej tak.
Generalnie ta historia jest, jest prawdziwa, więc jakby to już dodaje autentyzmu, ale miałem jednak wrażenie, że poza tą historią były takie małe niuanse, które sprawiały, że wydawało mi się, że tam są takie tanie chwyty. Jak na przykład jest ten... On opowiada, że tam jest homoseksualistą i wpada chyba... Kiedy oni są jeszcze w Rosji, wpada jego chyba ojciec to był i mówi, że pojedziemy do Szwecji, tam są piękne dziewczyny. A on wtedy, ten młody bohater, patrzy się na telewizor, w którym jest Jean-Claude Van Damme i sobie tak myślisz, a on jest gejem, no tak.
Subtelne.
I to jest takie subtelne, że kurczę, no tam brakuje. Tak, reżyseryjnie moim zdaniem jest bardzo, bardzo
chociaż
słaby.
Ten taki moment, jest oczywiście... ten moment po tym, jak on zrobił coming out i ojciec go tam zabrał, nie wiadomo jeszcze gdzie, ale gdzieś zabrał, doceniam, jakby to był dobry chwyt.
Znaczy, tak jak mówię,
to mi się podobało w tym filmie, jeśli chodzi o ten wątek, a co reszta tak.
No tak, tylko że spoko. Ja też nie wiem, bo to jest trochę moje odczucie, ale ja oglądając ten film nie miałem wrażenia, że mi powiedział coś nowego o uchodźcach albo o ich życiu. Jakby ja nie wiem, może jestem jakiś bardzo uświadomiony na temat uchodźców, ale tam było dosłownie taka droga, jaką ja bym sobie wyobraził przed obejrzeniem tego filmu. I oglądając go nie miałem wrażenia, że on mi powiedział cokolwiek nowego. No to jest historia prawdziwego człowieka, ale jakich jest setki albo i może miliony nawet, ciężko powiedzieć.
Myślę, że głównie doceniło się tą oryginalność
formy
animacji, aczkolwiek no jak ktoś się zapoznał z takimi filmami jak tam Walc z Bashirem, no to już...
Właśnie chyba się bardzo inspirował twórca tego filmu Walcem z Bashirem.
No właśnie, no więc to...
Okay, kopiowanie jest największą formą jakby aprobaty, nie?
Tak. No dobra, ale ile można, nie? Że nie, żeby takich filmów powstało dużo, bo faktycznie dla niektórych w ogóle nie istnieje połączenie animacji z dokumentalizmem. I
tak, prawda.
Nie, może to wtedy jest nie okay, widzą ale... w animacji treści dla dorosłych, nie? Cały czas.
To też.
I tego się nigdy nie wypleni.
Dlatego
ze świadomości ludzi, myślę.
Pewnie to, że mówimy z własnej perspektywy, to jest... To, na tym się opiera ta opinia.
Co mam jeszcze w tej kategorii? Hand of God.
Do Wgotu Klaudia powiedziała, to ja
Klaudia, mówię, że... Klaudia lubi, ja tak. też lubię. Co prawda Sorrentino miałem wrażenie, że miał lepsze filmy, ale ten mi się podobał. W sensie, zobaczcie, to kolejny film, w którym reżyser wraca do swojej młodości. Jakby tu już zaczę, można zrobić jakąś pracę o tym napisać.
Tak, ale to
dla mnie... wiesz, film... Almodóvar, to co cała jego twórczość, to jest to, nie?
Ale ten film dla mnie też jest taką drugą definicją nostalgii. Bo jednak te Włochy, lata 80. to jest coś takiego, że.
On przynajmniej się wraca do jakichś takich przeżyć ogólnych, nie? Jakie są te fragmenty, gdzie to są wydarzenia, które gdzieś tam on opisuje jakby ze swojej perspektywy, ale to są rzeczy, które dotknęły wielu ludzi i możemy się w ten sposób jakoś tam bliżej do tego odnieść, jakoś poczuć więź z tą historią. Też mi się podobało, była dosyć fajnie napisana, plus. Ta relacja chyba z ciotką była taka fajna.
I ta ciotka.
Co?
Ta ciotka to
tak,
było.
Tak, to mnie bawiło.
Ikona. Mi się tam podobało też ten wątek z reżyserem. Gdzieś pod koniec chyba filmu.
W ogóle mnie to zdziwiło, jak mało w życiu Paolo Sorrentino było reżyserii do pewnego momentu. W sensie zainteresowania w ogóle kinem, co tak. nie? Ja się podziwiał po prostu znikąd, a zobaczymy, jak można dużo osiągnąć.
No i a propos takich opinii, że się film odnosi do jakichś tam wspomnień, no Najgorszy człowiek na świecie też widziałam bardzo dużo takich opinii, że przepisuje się, to jakiś krytyk napisał, że przepisuje linijki ze swojego życia po prostu, nie?
Okej.
Okay. Jakby jest trochę w tym racji, nie? Takie niezdecydowanie tych bohaterów w
to
ogóle.
Jest portret w ogóle chyba 30-latków.
Tak, no generacji całej,
w społeczeństwie, nie? Tak, całej generacji. Dla mnie świetnie, w sensie i formalnie był super, zabiegi pewne, no scena, w której cały świat się zatrzymuje. Może było to widać już, można było zobaczyć coś podobnego już w kilku innych filmach, ale tutaj to zostało zrobione z taką lekkością, z takim wyczuciem, że jakby... Plus ja naprawdę polubiłem tę bohaterkę, mimo tych różnych decyzji, które ona podejmuje, nie jest niezdecydowana, ja do tego też się umiem odnieść. Także ja, jakbym ja mógł wybrać, jaki film z tej kategorii miałby wygrać, to dla mnie to byłby ten właśnie.
O, to ciekawe. Znaczy, ja tak mam Hand of God, to jakby to jest wyżyny dla mnie. Na drugim miejscu faktycznie Najgorszy człowiek na świecie, bo tak, z tych, co tutaj patrzę, to zdecydowanie ten jakoś miał taką najbardziej... nie chcę mówić, że głęboką narrację, bo to brzmi bardzo patetycznie, ale taką... No nie wiem, ta psychologia bohaterów była po prostu wiarygodna, o tak.
Tak, to się zgodzę, bo jakby oglądając tę sytuację, ja miałem momentami dosyć podobne myśli, które się okazywało za chwilę, że to były jakby odczucia tej bohaterki. Jakby świetnie reżyser ograł te scenariusze tak, że ja przynajmniej umiałem się w tą bohaterkę wcielić, umiałem się z nią zrelatywizować i tak, to mi się podobało. W sensie plus... No, fajnie jest napisana ta historia, świetnie jest zrobiona. Te momenty, kiedy wchodzi narrator, jakby jest ta scena kłótni, kiedy on się rozstaje z tym swoim pierwszym chłopakiem i jest dialog jest przeplatany narracją. Dla mnie to było taki, nie wiem, czy to było jakieś bardzo oryginalne, ale dla mnie to było świetnie zrobione.
To było dziwne, ale tak.
To działało, nie?
No, nawet dodawało takiego humoru jakby do tego.
Jednocześnie humoru i dramaturgii do tej sceny. Jakby słyszysz jej myśli i słyszysz to, co ona mówi. Mm-hmm. I kurczę, no to było takie pomysłowe. Fajnie. Myślę, że muszę zobaczyć więcej filmów tego reżysera.
To ja mało subtelnie chcę wrócić do wątku, który już poruszyłem, czyli animację. To jest piąta kategoria istnieje, czyli najlepszy długometrażowy film animowany. Praktycznie zawsze, bo są niepojedyncze przypadki, jak tak nie było, wygrywa albo Disney, albo Pixar. Bo innych filmów w Akademii nie oglądają, bo nie wiem, z dziećmi idą, albo z wnukami, czy coś. I w tym roku mamy jeden film Pixara, Luca, i dwa filmy Disneya, Nasze Magiczne Encanto i Raya Ostatni Smok.
Kurczę, ale patrząc na te nominacje, to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że przy okazji przeżyć, nie? Że ludzie nie konotują animacji z poważnymi treściami.
Nie, ale to w Akademii to jest nawet ten problem, bo ja tam w miarę pamiętam, jak to było w latach poprzednich. No i naprawdę tylko Disneya, Pixara oglądają, nawet nie jakieś inne animacje amerykańskie.
Pytanie, tak? Co oni oceniają, bo czy oni oceniają wkład włożony w ten film, czy jak bardzo dużo specjalistów od animacji musiało animować włosy jakieś tam, nie wiem, bohatera, czy historię, czy ogólnie oni to oceniają? No ciężko powiedzieć,
no,
nie?
Tak. No, tak.
No ja powiem, że parę lat temu Spider-Verse wygrało, na szczęście. Ja oglądałem wtedy na żywo, jakby nie wygrał, to ja bym się wkurzył, poszedł spać.
Nie, no to był, to był jakby,
no na szczęście tak się nie stało.
Był świetny.
No, ja widziałem Mitchellowi kontra maszyny, to bardzo fajny,
przyjemny. Czasami zresztą twórcy, nie?
Tak, właśnie. No i taki film mnie bardziej interesuje niż, no trochę ignorancko, ale ostatnio nie śledzę Disneya, Pixara za bardzo, do tyłu trochę jestem. I tych filmów już wymienionych nie widziałem, no i tak nie wiem.
Jak już mówisz o Mitchellowi kontra maszyny, to ja od razu zaspoileruję, to jest dla mnie kandydat, w sensie ja bym chciał, żeby on wygrał, wiem, że tego nie, że tak nie będzie.
Nie, tak nie będzie.
Ale tak, on był najbardziej pomysłowo zrobiony, plus historia była najlepsza, najlepiej napisana, bohaterowie byli prawdziwi, jednocześnie zabawni. Tak, takie rzeczy chciałbym oglądać częściej. No i fajnie, że w końcu ktoś tam zauważył taki nasz film o lubów. Tak, że ta bohaterka, ja umiałem się też tak odnieść do tego świata i tych relacji z jej rodziną. No fajne to było, to mi się podobało, takie rzeczy bym chciał oglądać.
No, mi się osobiście wydaje, że wygra Encanto jednak.
Tak, też tak.
Pewnie tak.
Czy to jest oczywiste? No pewnie trochę tak, ale trochę też z powodów tematyki tego filmu.
Ale podobało wam się?
To no, tak, jak wspomniałem, spoko, nie widziałem.
To jest fajne.
A, no mi tak średnio, właśnie nie wiem, bo tak miałem wrażenie, że tak, znaczy siedząc cały czas w tym domu, jakoś trochę nie skumałem tego całego, tej historii z tym domem, czym on jest taki magiczny, w sensie ja wiem, że to się, zrozumiałem o co tam chodziło jakby w tej historii, tylko jakby jakoś ja tego nie umiałem przetworzyć sobie w jakąś sensowną całość, dlaczego on się zaczął rozpadać, no plus co to jest historia, dziecko weź swoją babcię do kina i pokaż jej, że czasem się myli, no.
I to jest dobre.
Tak,
nie no, wiem. Jakby wydaje mi się, że mało takich, myślę, że mogę tu użyć słowa bajek, no bo to jest jednak animacja dla dzieci raczej.
Bajka to nie jest dobre słowo na animację.
No to, ale bajka pod kątem tematycznym, no.
Tak, to jest bajka.
O takim mówię, no bo jakby człowiek...
Nie lepiej
człowiek...
baśń.
Dobrze, baśń. Jeśli będzie baśń animowana. która mówi właśnie o tym, że rodzina jest najważniejsza, ale czasami są tam jakieś zgrzyty i nie wszyscy mają zawsze rację. Zwłaszcza jedna wielka matrona, która rządzi tą rodziną. No nie ma dużo takich narracji wśród
jak to tak ubrałaś, to jest fajny film, bardziej mi się podoba, ale jakoś oglądając go miałem inne odczucia, miałem takie, że ta historia trochę błądziła, żeby dojść do jakiegoś finału, który wziął się tak, no to wszystko gdzieś tam było, ale jakoś ja oglądając to się bardziej męczyłem niż mi się podobało. Bardziej mi się już podobał Luca, jeśli chodzi o Disney i Pixar na przykład.
Luca to jest w ogóle bardzo śmieszny przykład, bo do niektórych ludzi nie dociera jakby, nie dociera idea, którą jakby twórcy zawarli w tym filmie.
Twórcy powiedzieli, że ta idea tam jej nie ma.
No nie.
Tak powiedzieli. Też mnie to zdziwiło.
Problem jest taki, że tam są jeden do jeden cytaty z tamtej nocy.
Tak, tak. To jest bardzo inspirowany ten film.
I też we Włoszech, gdzie...
No to jakby to jest jeden z cytatów, ale...
Jeżdżą na rowerach.
Jeżdżą na rowerach, jakby scena z pociągiem. No dużo jest takich rzeczy, oprócz ogólnie tematyki i metafor.
Jest
no to...
bardzo dużo takich, tak, tych generalnie tam te morskie potwory jako paralela homoseksualistów.
No właśnie, no ale Filmweb jest akurat na przykład siedliskiem takich ludzi, którzy będą się na śmierć i życie wykłócać, że tam tego nie ma.
Okej. No zdziwiłaś mnie tym. Znaczy, nie zdziwiłaś, bo czytałem, że właśnie twórcy sami się wzbraniają przed taką interpretacją tego filmu.
No to jest słabe, bo to jest brak odpowiedzialności za swoją twórczość.
Ale pytanie
tak,
właśnie,
chyba, że ktoś tam zrobił, sabotował ten film.
Przypadkiem to im wyszło, czy to było naprawdę, a potem oni zaczęli to od siebie odpychać, nie? A może to jest po prostu nasza interpretacja?
I teraz, nie wiem, tam jest za dużo dosłownych rzeczy, żeby należy... to było.
Tak, to prawda. Do kogo należy film? Do nas czy do twórców?
Jakby trochę
jest inna rozmowa.
No właśnie.
Trochę off top teraz, ale mi przypomniałeś, że była taka gra Detroit Become Human i tam były aluzje bardzo subtelne, androidy czarnoskórzy. I osłonie były aluzje Martina Luthera Kinga i główny twórca gry David Cage się wypierał, że nie, ja się nigdy nie inspirowałem niczym w ogóle, zwłaszcza nim. Nie? No to trochę... To taka sama sytuacja tutaj może.
Może być, no bo to ja jednak oglądając to miałem cały czas takie wrażenie. W sensie, no, to jest bardzo dobry przykład, nie? W sensie to nie jest dobry przykład, to jest dobry pomysł. To tak trzeba było pokazywać dzieciom, że trzeba się po prostu...
To jest dobrze zrobiona historia.
To jest dobry przekaz tego, co szukałem. Tak. To jest dobry przekaz. Takie rzeczy trzeba pokazywać dzieciom, tylko nie wiem, czemu twórcy się od tego odpisują. Nie chcą się pod tym podpisać do końca.
Nie wiem, może ze względu na właśnie te opinie, chociaż nie wiem, czy cokolwiek by stracili, gdyby potwierdzili to, dlatego że osoby, które to wiedzą, są tego pewne, a osoby, które się temu zapierają, i tak będą się zapierać.
Dokładnie.
Ale nic to nie zmieni.
Co słyszałem, to niedawno, teraz najbliższy film Pixara to jest Buzz, tak? Buzz Lightyear?
Tak.
To się Buzz Astral, tak? Ten film o nim. Mhm. I była taka sytuacja, w ogóle nie wiem skąd się wzięła ta dyskusja, ale okazało się, że była jakaś scena, znaczy będzie w tym filmie jakaś scena, w której całują się dwie kobiety się całują ze sobą. Ta scena miała być usunięta, ale przeczytałem informację, że jednak nie będzie usunięta. I tak,
będzie skąd usunięta w Chinach na pewno.
No, w Chinach tak. Skąd w ogóle ta informacja, że ona miała być usunięta? Ale to jest jakby...
I ponowna, że nie będzie.
Tak, ponowna, że nie będzie. Nie dowiedzieliśmy się pierwszej rzeczy, ale już wiemy, że jednak będzie, więc może mamy im pogratulować tego, nie? Że jednak tego nie zrobią, jednak nie będą cenzurować własnego filmu.
Zwłaszcza, że to jest ta animacja, tak? Więc tak. Jakby muszą najpierw ją stworzyć, żeby ją
usunąć. Dokładnie. To nie jest tak, że to się przypadkiem nagrało albo zaimprowizujmy.
A to ile tysięcy czy milionów dolarów poszło na zrobienie tej sceny?
A ile tysięcy czy milionów dolarów można zrobić w Chinach?
W Chinach coraz mniej ostatnio właśnie Hollywood puszczają, z tego co wiem. Bo tam coraz mniejszy jest limit tych filmów zagranicznych, co mogą puszczać w Chinach, i coraz jednak Hollywood trochę odchodzi od tego. I bardzo dobrze.
Da, bo był taki moment, że po prostu no to można było się tylko śmiać, jak się patrzyło na to, co oni tam robią, a i tak im często nie wychodziło, nie? Były takie mocne wtopy.
Zaczęli ostatnio w Hollywoodzie często jakąś postać chińską dawać po prostu, albo jak w Doktorze Strange zamienili Ancient One, która w komiksie to był tybetański mnich. Na Tilda Swinton, nie? Także.
Ale a propos Chin. Raya i ostatni smok. To mogło być fajne, gdyby zostało zrobione dobrze, ale jest ten smok tytułowy, który ma być takim comic reliefem. W oryginale gra go Awkwafina, z tego słyszałem, nieudanie. W polskiej wersji dużo nie jest lepiej. Po prostu comic relief, który w ogóle nie działa, psuje cały film, nie? Są fajne sceny akcji, no. Ale poza tym historia jest taka, McGuffiny, zbierajmy coś tam, bla, 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 koniec filmu, akcja, akcja. Wiesz, jaki
był inny film Disneya ze smokiem i Chinką?
Tak, za 100 punktów.
Też tam smok był comic reliefem.
No, tylko że on był lepszy, nie? Tam grał go Eddie Murphy.
Albo Jerzy Sztur.
Tylko że tutaj to miało być, to była taka przewrotka popularna, ale no nie wiem. Dla mnie to był bardzo nieudany film. W sensie, jak go obejrzałem, to mi się nie podobał. I nie uważam, żeby tutaj się powinien znaleźć, ale w sumie to jest Disney, więc musiał się znaleźć, nie?
No, razy dwa.
Ale tak jak w sumie nie przeglądałem sobie listy animacji z zeszłego roku, ale już nawet nie patrząc na jakieś niszowe rzeczy, nie? Czy te animacje dla poważniejsze, ale nawet patrząc na te animacje z innych dużych studiów, to tam chyba nie było jakichś rewelacyjnych filmów w zeszłym roku.
Nie jestem w stanie przypomnieć z DreamWorks,
ani Blue Sky, ani Sony nie pokazali chyba nic takiego. Znaczy Sony to Mitchellowie kontra maszyny, więc oni jakby bardzo dobrze się pokazali, ale
wyjdzie poza nimi to... część Shreka, to na pewno wygra.
A, to jest chyba jakaś bardziej...
A teraz Kod Butach 2 będzie.
A, no.
Widziałem zwiastun, w ogóle oni zmienili całkiem animację, nie?
No ale wiesz, już trochę czasu minęło od ostatnich
Tylko filmów, oni kontynuują nie? historię, ale zmienili styl animacji.
No to też może być
znaczy nie, to nie jest gwałtowna mówię. Zmiana, ale to wygląda bardziej jak coś pomiędzy Shrekiem a Spider-Manem uniwersum.
To dobre połączenie.
No, wiecie, to nawet fajnie wyglądało, nie?
No dobrze, to niestety wszystkiego nie widzieliśmy, wszystkiego nie omówimy, ale jeszcze parę odstrzałów mamy. No jest taki film Oczy Temy Faye i on jest nominowany w charakteryzacji i aktorka pierwszoplanowa Jessica Chastain. I ten film był dosyć słaby według mnie. Ale Jessica Chastain to jest dobra aktorka i dobrze gra w tym filmie. To jest w zasadzie jedyny plus tego filmu. A to był film na podstawie prawdziwych postaci, którzy byli teleewangelistami. No to w Stanach, jak ktoś nie do Stanów Zjednoczonych, to tacy ludzie, protestanci, co promują religię chrześcijańską, no, mass media głównie. No i Jessica Chastain dobrze oddała właśnie taką bohaterkę, która w swojej wierze ślepo była zapatrzona i potem z mężem, który robi różne przekręty i tak dalej, także to na plus. A wy coś macie jeszcze? Jakieś
no, ja bym chciała powiedzieć o cudownych, matkach równoległych, które mają równoległe wątki, zupełnie do siebie niepasujące tak naprawdę, bo ja bardzo doceniam Penelope Cruz i za każdym razem, jak mam okazję obejrzeć z nią film, to jest to dla mnie ogromna przyjemność. W Matkach Równoległych niestety tak nie było, bo prolog i epilog w tym filmie to była telenowela hiszpańska.
No, już wspominałem wcześniej, Almodóvar co często samo robi, nie?
No tak, ale ostatnie jego filmy bardzo się zmieniły i zmieniły się na gorsze i no niestety nominacja Penelope Cruz jako najlepszą aktorkę pierwszoplanową, no to jest raczej bardzo nietrafiona nominacja, bo no jest dużo lepszych kandydatek tutaj. No i z tego co widzę, to jeszcze był nominowany za muzykę oryginalną.
No i ładne były nuty tam, czy nie?
Kurczę, ten film jest pomyłką w filmografii Almodóvara i bardzo cierpię mówiąc to ogólnie, ale absolutnie... Moim zdaniem nie zasługuje w ogóle na żadną nagrodę.
Czyli to nie był powrót po wszystko mojej masce, jak trailery mówiły.
O Boże, nie, w ogóle, gdzie?
Nie pamiętam, w trailerze był taki...
Jak niziny i stanie. Szczyt góry. To można tak porównywać. Absolutnie, absolutnie nie. Poprzedni Ból i blask, jeszcze jak cię mogę. To już nie. To już coś tutaj poszło nie tak. Mam wrażenie, że to miały być w ogóle dwa różne filmy, ale twórcy stwierdzili, że zróbmy jeden z jakiegoś powodu.
I jak już tak wspominamy o rzeczach, które warto byłoby wspomnieć, patrzę na naszą listę i jest parę rzeczy, których warto... Jakby ktoś kiedyś słuchał tego podcastu za kilka lat i myślał sobie, jakie filmy obejrzeć, jeśli już widziałem wszystkie z kategorii najlepszy film, to na co warto zwrócić uwagę? To Córka, bardzo mi się podobał ten film, dystrybuowany przez Velvet Spoon u nas w Polsce. Ale generalnie to tak, fajny scenariusz, jest troszkę chaotyczny, ale wydaje mi się, że ciekawy. Nie wiem, czy widzieliście ten film?
Jeszcze nie, ale polecam. Chciałem głupi żart strzelić, że rok temu Olivia Colman grała córkę w filmie Ojciec.
Tak, tak, też widzicie o to uwagę.
A teraz gra matkę w filmie Córka.
To prawda.
Ale tak. I która z tych filmów była lepsza?
O kurczę, nie no, chyba tutaj jednak, tutaj miała ciekawszą rolę, więc...
Naprawdę, ojciec, co mi się zarąbiście podobał.
Mi też się bardzo podobał.
Wybitnie.
Ja też się zdziwiłem nawet, jak bardzo mi się podobał. Ale tutaj ona miała dużo większą rolę i bardziej zniuansowaną, więc ten, ale... No to jest ciekawy film, który myślę, że warto zobaczyć, aktorsko zwłaszcza. Reżyseryjnie to jest debiut, więc troszkę to widać, ale generalnie tak jest lepiej niż często mogłoby być. Co jeszcze? Cruella mi się podobała, w sensie widzę, że jest w kategorii charakteryzacji fryzury
tak,
i
ja
jak najbardziej ona tam powinna być. Ja bym chciał, żeby ona dostała Oscara za to, bo często są,
te
charakteryzacje, jakby, gdzie ktoś jest mocno, tak że po prostu nie widać.
Ale film jako film ci się podobał?
Film jako film był okej. Okay, jak na remake'i czy tam odwołania do jakichś starych bajek Disneya, to jest najlepsze, jaki do tej pory chyba widziałem. Nie wiem, czy był jakiś inny lepszy. Ale jeszcze z takich, to w zasadzie od tego powinienem zacząć, bo ogromnie mi się podobał ten film. Tragedia Macbetha.
Ja nie widziałem jeszcze, ale wiele osób mówi, połowy. Że to jest pomyłka, że on nie jest bardziej nominowany.
Powinien być moim zdaniem jak najbardziej.
Połowa jeszcze nie widziałam, ale też bardzo chcę, bo to jest Cohen. Ten film. To...
Rewelacja, jeśli chodzi o zdjęcia. Byłem zachwycony, żałowałem, że tam jest bardzo dużo odniesień do niemieckiego ekspresjonizmu i żałowałem, że ten film po prostu nie jest w całości taki świetny wizualnie, świetny aktorsko. Jak na to, ile razy już odnoszono się do tego tekstu Szekspira, okazuje się, że da się to zrobić wciąż inaczej, wciąż ciekawie, więc jakby to jest rzecz, którą też warto zobaczyć z tego roku.
Ciekawe, że aktor pierwszoplanowy nie jest chyba nominowany.
Jest.
Jest
Washington. Zresztą Washington chyba jest jednym z najczęściej nominowanych aktorów.
No i całkiem słusznie.
Tak, oczywiście.
No dobrze, także podsumowujmy, już tam powiedzieliśmy, co o filmach sądzimy. Nagrody filmowe są ważne, Oscary też, tylko w takiej formie są podawane niekoniecznie atrakcyjnie dla widza.
Wiesz, jakbyś oglądał film za 10 lat, chciał zobaczyć sobie jakiś tam film z 2021 roku, to pierwsza rzecz, jaką zrobisz, to spojrzysz, co dostało Oscara.
Tak, nie? Tak. Zresztą w Google ci pewnie pierwsze wyskoczy. Tak, tak.
Najgorsze jest to, że zobaczy się ten najlepszy film już z nagrodą i stwierdzi się syf, więc
albo przez
wszystkie zobaczysz... pozostałe muszą być jeszcze gorsze, nie?
Albo przez przypadek zobaczysz Green Book.
No jakby też przypominam, że do tej pory ludzie mają problem, że Mroczny Rycerz też nie był nominowany. I przez to w Akademii zwiększyli ilość nominacji filmu najlepszego filmu.
O, popatrz.
No jak widać po tych nominacjach tutaj, to bez sensu.
No jak widać, to nie na każdy rok powinno tak być.
Może nie powinna być to stała liczba po prostu. Po prostu
to, no, wiesz, ile... jak oni już określą maksymalną, to potem będzie tak lobbowane, żeby dopchać tą maksymalną, że nie będę tego zmniejszać, nie? Dobrze, tak jak już Państwo słyszeli, to były nasze typy, nasze opinie. Czekamy na Oscarową galę, zobaczymy, co się sprawdzi. Może jednak będzie Licorice Pizza, czekamy na to najbardziej.
Ja czekam, aż będzie prank z pizzą na gali, jak z Kimmelem było. No, największy cringe w życiu, jaki miałem.
Będą jakieś zaskoczenia, może będzie kolejne jakaś rzecz na poziomie selfie.
Nie. Jeszcze był ten żart z tym, z turystami.
O, no,
słuchajcie,
nie,
prowadzącą było... przypominamy, że jest Amy Schumer, więc na pewno będzie jakiś cringe.
Dużo słabych żartów, tak.
Nie, to ja faktycznie nie oglądam.
Nie oglądaj tego. Ja na pewno nie oglądał. Ale Państwa zapraszamy, a na pewno nie odradzamy. Ja jestem Tomek, a ze mną byli...
Klaudia.
Kamil.
Dziękuję bardzo i słuchajcie następnego odcinku.